No to dokąd idziemy?
Pokażę pani najpierw taki rzut osiedla, a w zasadzie tego naszego mikroświata z tamtych lat, bo w tamtym czasie Bronowice były dosyć podzieloną dzielnicą. To znaczy, zanim weszły gimnazja, gdzie te dzieciaki się wymieszały ze sobą z różnych części, no to obowiązywały takie sztywne podziały, granice. To znaczy, my nie mogliśmy się swobodnie poruszać, a jedynie w określonym terenie, bo można było za chwilę za rogiem dostać po głowie. Dosłownie za rogiem. Co staniemy tutaj na końcu bloku, to pokażę pani takie umowne granice, gdzie mogłem się poruszać, a gdzie nie mogłem się już poruszać, tak? No niestety tak było, tak? Było dużo podziałów, awantur. To były też wczesne lata 90., więc weszły różne subkultury. Oni byli ze sobą bardzo skłóceni, tak? To jest mój blok od zawsze. Kiedyś tutaj nie było tej ulicy.
Biało-niebieska piłka z czarną łezką Nike turlała się wzdłuż krawężnika mało uczęszczanej ulicy Łabędziej, podskakując na nierównościach. Do jej łat oraz zygzakowatych, gęsto oplecionych szwów przyklejał się brud. Ilekroć zatrzymała się, idący za nią Mateusz kopał ją lekko do przodu. Przechodząc obok basenu zobaczył grupkę gimnazjalistów. Siedzieli na murku i odurzali się gazem do zapalniczek. Dwóch z nich znał osobiście. Chodzili do jednej klasy z Marcinem. Pozostałych znał tylko z widzenia. Na Bronowicach mówiono na nich Ronsony od nazwy gazu. Nie mieli pieniędzy na alkohol ani narkotyki, więc kupowali gaz do zapalniczek, bo był najbardziej wydajny. Jedna buteleczka za 5 złotych wystarczała dla wszystkich na kilka porządnych sztachnięć. Gaz dawał krótkotrwałego, ale za to bardzo mocnego kopa. Odpowiednia jego ilość powodowała halucynacje, omdlenia i silne drgawki, podobnie jak przy ataku padaczki. Idąc ulicą i kopiąc piłkę, Mateusz przyglądał się grupce z dystansu. Buteleczka krążyła w ich rękach jak opłatek przy wigilijnym stole. Każdy z obecnych tam chłopców brał kilka głębokich wdechów, po czym podawał ją następnemu. Zanim kolejny zrobił to samo, obserwował z pozostałymi reakcję kolegi na gaz. Jeśli tamten nie miał drgawek ani nie mdlał, buteleczka przechodziła w kolejne ręce. Mateusz minął basen i wszedł na wydeptaną w trawniku ścieżkę, przecinającą ukośnie plac zabaw, na którym znajdowały się drewniane drabinki, huśtawki oraz mini zjeżdżalnia. Za dnia na placu bawiły się dzieci, ale wieczorami zbierały się na nim nastolatki i piły alkohol. Po każdym takim wieczorze matki musiały najpierw wyzbierać potłuczone szkło i niedopałki, które ich pociechy mogły nieopatrznie włożyć do buzi. Wokół placu rozchodziły się alejki prowadzące odpowiednio do przychodni, sklepu spożywczego i bloków na Sokolej. Mateusz kopnął piłkę w alejkę biegnącą obok przychodni. Był to stary, pokryty graffiti budynek. Okna na parterze były zakratowane, by nikomu nie przyszło do głowy się przez nie włamać. Poręcze przy schodach oraz rynny zżerała rdza. W upalne dni papa pokrywająca dach zmieniała się w gęstą, smolistą maź. W budynku mieściły się różne poradnie oraz miejski ośrodek pomocy społecznej. Matka Mateusza pobierała tam co miesiąc zasiłek, a ojciec kartki na obiad, które następnie sprzedawał za bezcen. Kupowali je od niego ludzie, którzy z różnych względów nie kwalifikowali się do pomocy z ośrodka, choć jej potrzebowali. Kartka zapewniała jeden ciepły posiłek dziennie, składający się z zupy i drugiego dania. Każdego pierwszego dnia miesiąca ojciec odbierał kartkę z ośrodka, by zaraz potem, podobnie jak wielu innych jemu podobnych meneli, sprzedać ją na targu. Chętnych nie brakowało. Kartki sprzedawały się szybciej niż świeże pieczywo w stoisku obok.
Od bardzo dawna układały mi się słowa. Odkryłem w sobie tę umiejętność wysławiania się. Nigdy mi się nie układały liczby, nic się nie chciało sumować. Natomiast słowa bardzo dobrze mi się układały. Na początku poszedłem w kierunku poezji, także mam też spore zbiory wierszy napisanych. Na razie sobie leżą w szufladzie, czekają na odpowiedni moment. Ale zawsze ciągnęło mnie jednak do prozy, do czegoś większego, bardziej rozbudowanego. Do czegoś, gdzie mógłbym się wykazać też i w opisach, w narracji i w takim klasycznym opowiedzeniu jakiejś historii. No i zacząłem stawiać nieśmiałe kroki. Benkarta jeszcze wtedy nie było w głowie, czyli mojej debiutanckiej powieści. Pisałem różne rzeczy, krótsze, dłuższe. Dzisiaj jak do tego wracam, no wydaje mi się to nieco zabawne i takie, no może nie dziecinne, ale niedojrzałe. Także pomysł Benkarta pojawił się z czasem. Najpierw sobie to wszystko rozplanowałem, poszczególne rozdziały. Jestem osobą, która lubi planować, więc nie porwałem się na to tak na hura, tylko to było starannie przygotowane, zaplanowane. No i początkowo pisałem dosyć nieregularnie, to mi poniekąd ciążyło. Pisanie nie ma nic wspólnego z weną, moim zdaniem. Jest to rzemieślnictwo, trzeba pracować bardzo ciężko. Najlepiej pisać codziennie albo no, z dużą regularnością. Każdy przez to rozumie pewnie co innego, ale dla mnie w pewnym momencie priorytetem stało się takie właśnie pisanie codzienne. No i wtedy to zaczęło już nabierać kształtów. To znaczy jak pisałem codziennie, to jednego dnia napisałem jedno zdanie, a drugiego na przykład pół strony, tak? I gdzieś to się tam bilansowało. Powieść zaczęła nabierać kształtów, pisałem poszczególne rozdziały. Pisanie książki zajęło mi tak z przerwami mniejszymi lub większymi około 3 lat. Pisało się wyjątkowo trudno, bo jest ona bardzo emocjonalna, ma bardzo silne wątki autobiograficzne. W około 90% to są sytuacje wzięte z życia jeden do jednego, natomiast jakieś 10% to jest fikcja literacka, no bo mimo wszystko Benkart jest klasyczną beletrystyką. Dla mnie Benkart jest takim rachunkiem sumienia, rozliczeniem się z przeszłością, zamknięciem pewnego rozdziału w życiu, podsumowaniem tego wszystkiego, też poniekąd oddaniem jakby hołdu ludziom, których znałem, którzy byli wokół mnie w tamtym czasie. Jeśli by użyć takiego terminu literackiego, to jest to katarzis. Na pewno kolejne rzeczy, nad którymi będę pracować, będą już zupełnie inne, bo i człowiek się zmienia. Zainteresowania człowieka też się zmieniają i okoliczności, w których przychodzi mu żyć, funkcjonować, pracować. Rzeczy, którymi się interesowałem w przeszłości, dzisiaj niekoniecznie mnie interesują, się pozmieniało w moim życiu od tamtego czasu. Raczej nie przewiduję powrotu bądź kontynuacji tego wątku dzielnicowego, bronowickiego. Chciałbym się rozwijać jako pisarz, chciałbym eksperymentować z formą, z narracją, z różnymi gatunkami. W pewnym momencie wydam też te moje zbiory wierszy, które są zasadniczo gotowe, tak, przygotowane. One też były pisane w takim dosyć emocjonalnym okresie, w takim, powiedzmy, okresie dojrzewania. Część dzisiaj wydaje się niedojrzała i na pewno nie zmieści się, nie wejdzie do takiego tomiku docelowego. Inne są jak najbardziej na czasie i wydają mi się ciekawe. Natomiast moja kolejna powieść, bo takową planuję, nie wiem tylko kiedy uda mi się w tym nawale obowiązków ją napisać, no będzie już zupełnie inna i będzie odzwierciedlać moje aktualne zainteresowania. W tej chwili prowadzę bloga na kamilcyfka.pl od jakiegoś czasu, od ponad roku, na którym promuję wolność, świadomość, samodzielne myślenie. I dużo jest takich rzeczy bieżących, polityki, ekonomii, różnych mechanizmów i władzy, i systemu finansowego.
W przedpokoju na Mateusza czekał ojciec. Stał na podłużnym dywanie w kolorze kompromisu pomiędzy burgundem a bordo, rozciągającym się od drzwi wejściowych aż po sam próg łazienki. Opierał się ręką o dawno niemodną boazerię, której na złość żonie nie chciał zdemontować. Z rozpiętym rozporkiem oraz wymiętą popielatą koszulą bez guzika pod szyją, która osłaniała kościstą zapadniętą klatkę piersiową, wzbudzał politowanie. Popatrzył w lustro zawieszone na ścianie. Po drugiej stronie stało w rzędzie kilku mężczyzn. Przyglądali mu się uważnie, szepcząc sobie nawzajem do ucha. Znał ich wszystkich, ale żadnemu nie ufał. Ciągle go okłamywali i zwodzili. Pierwszy był bezrobotnym elektromonterem, któremu wygasły uprawnienia do wykonywania zawodu. Drugi alkoholikiem po 2 odwykach, nie uznającym żadnych świętości czy granic dobrego smaku. Trzeci ojcem Benkarta, którego nienawidził. Czwarty odtrąconym mężem, chyba wciąż kochającej żony. Piąty kochankiem osiedlowej Lafiryndy, która piła bodaj jeszcze więcej od niego. Za nimi stał jeszcze jeden, skulony i nieco wystraszony. Trzymał ręce w kieszeniach, nie odzywając się. Zbyszek widywał go najrzadziej, Zwykle chował się za pozostałymi i dopiero gdy tamci sobie poszli, podchodził bliżej lustra, by się przywitać. Miał wtedy zawsze radosny wyraz twarzy. Zazwyczaj nie mieli sobie zbyt wiele do powiedzenia, a nawet jeśli, to rozmowa raczej im się nie kleiła. Mimo to lubili ze sobą przebywać. Przy każdym takim spotkaniu szukali odpowiedzi na pytanie, czy to oni byli prawdziwi, a tamci byli tylko ich nieudolnymi imitacjami, czy może odwrotnie. Jak dotąd, bez skutku. Gdy Mateusz wszedł do mieszkania, mężczyźni nagle rozeszli się. Został tylko ten trzeci, ojciec Benkarta, i demonicznie się uśmiechał. Mateusz zamknął za sobą drzwi, a następnie pochylił, by zdjąć buty. Zbyszek powiedział do niego: my to chyba musimy sobie porozmawiać, kochaniutki. Ja nie mam o czym z tobą rozmawiać, odparł oschłym tonem Mateusz, nie patrząc na ojca. Myślisz, że będziesz na mnie nasyłał swoich kolegów? Dopiero w tym momencie Mateusz podniósł wzrok. Smród skarpet ojca gwałcił jego nozdrza. Czego ty znowu ode mnie chcesz, co? Spytał.
No więc tutaj mamy krańcową. Wcześniej nie było tej ulicy. Mimo, że tam też tamte bloki też są z krańcowej, ale tam już nie chodziliśmy. Tam dalej rejony Starych Bronowic, Wrońskiej. Tam była szkoła 31. Ja chodziłem do 33, która jest tam, po tamtej stronie. Więc tutaj, jak już ta dwupasmówka powstała, to ona się stała taką umowną granicą. To ten podział się utrwalił.
Jak zwykle coś sobie umamiłeś. Skarpety byś lepiej zmienił, bo jebie w całym domu. Nie udawaj głupiego, grzmiał ojciec. Myślisz, że ja się boję jakiegoś likiera? Albo tego, jak mu tam, grochowiaka? Takich to ja jedną ręką załatwiam. Mógłbyś się chociaż lepiej postarać. Mateusz nie znał nikogo takiego. Słowa wypowiadane przez ojca były dla niego niezrozumiałe, jak chińska klawiatura. Widząc go pijanego i co chwilę spoglądającego w lustro, jakby ktoś tam był, uznał, że ojciec kompletnie postradał zmysły. Powinieneś się leczyć, człowieku, powiedział. Zobacz, jak ty wyglądasz. Lepiej zobacz, jak ty wyglądasz, suchelcu. Będziesz mi mówić, co mam robić? Przecież ty nawet gwoździa w ścianę nie potrafisz wbić. Jakbym wiedział, że wyrośnie z ciebie taki niedojda, to bym cię zadusił już w kołysce. Dobra, nie zamierzam tego dalej słuchać. Najpierw wytrzeźwiej, a potem pogadamy. Wychodzę. O nie, kochaniutki, powiedział ojciec, chwyciwszy go za koszulkę i przyciągnąwszy mocno do siebie. Tym razem przegiąłeś pałę, nie ujdzie ci to na sucho. Puść mnie, bo co? Puszczaj, bo zobaczysz, krzyczał Mateusz, próbując wyrwać się z jego uścisku. Co? Co zobaczę? Co ty możesz zrobić, Benkarcie? No to zobaczysz co. Co najwyżej możesz na mnie nasłać tych swoich przygłupich koleżków. Ale jak jeszcze raz to zrobisz, to cię zabiję, słyszysz? Zabiję cię. I nikt ci wtedy nie pomoże. Nawet ta twoja, pożal się Boże, mamusia. Tylko mnie tak dalej wkurwiaj. Spojrzeli sobie z bliska głęboko w oczy. Miały one u obydwu niemal identyczny kolor, jakby zostały namalowane przez malarza używającego tej samej palety barw do wszystkich swoich obrazów. Stali teraz na tyle blisko siebie, że ich oddechy zaczęły współpracować. Czubki nosów stykały się, a w źrenicach odbijały się ich twarze. No co, mój drogu, taki chojrak jesteś? Prowokował ojciec, spychając Mateusza coraz bliżej drzwi. No dalej, spróbuj szczęścia. Zostaw mnie, bo zadzwonię na policję. To se dzwoń, ale licz się z tym, że mogą nie zdążyć przyjechać, ostrzegał ojciec. Puszczaj, wykrzyczał Mateusz, odepchnąwszy ojca z całej siły. Ojciec potknął się o pufę i upadł. Jego na wpół bezwładne ciało grzmotnęło podłogę. Ze starego dywanu buchnął kurz i zaczął latać w powietrzu jak konfetti. Po drugiej stronie lustra ojciec Benkarta strzepywał go sobie z ramion, śmiejąc się do rozpuku. W przedpokoju na chwilę zapanowała cisza.
Rzeczy, które przeżyłem, które widziałem, kształtowały mnie w dużej mierze, zahartowały mój charakter, mnie. I mimo tego wszystkiego, co opisuję w książce, tak, ktoś mi powiedział, że lubi czytać książki dla rozrywki i to go strasznie zdołowało. Czytał wieczorami tę książkę, tak jako że mnie zna ta osoba, to dla relaksu chciała sobie poczytać, że o fajnie, tak, Kamil napisał książkę, ale że to był straszny dół. Więc jest to ciężka książka, komuś z zewnątrz może się wydawać, że przesłanie jest raczej takie negatywne. Natomiast mimo tego wszystkiego, co przeżyłem i widziałem, ja uważam, że miałem szczęśliwe dzieciństwo. To dzieciństwo lat 80., 90., tego już nie ma i pewnie nie będzie. Nigdy. Na przełomie systemów młody człowiek miał okazję zobaczyć, jak to było wcześniej, ale też jak to jest teraz czy później. Ta większa zażyłość była między ludźmi. Dla nas najnowszą technologią był Pegasus i różne takie gierki na kartridżach i innych rzeczach. Ale mimo to nie był jeszcze czas, gdzie byliśmy przyspawani do tych rzeczy, więc ktokolwiek zawołał pod oknem Kamil, chodź, czy na dwór, czy na papierosa, czy zagrać mecz, tak, to rzucałem wszystko i się szło. To dzieciństwo było szczęśliwe, biegaliśmy z kluczem na sznurówce na szyi. Jak mama wołała na obiad, to się mówiło zaraz, tak? Nie chciało się wracać. Jestem z tego pokolenia, zwłaszcza na Bronowicach, które wychowywały się na ulicy, na podwórku przede wszystkim. Wiadomo, to co się działo u mnie w domu rzutowało też na szkołę, tak, na podwórko. Wielu kolegów miało podobną sytuację, niektórzy mieli inną, przynajmniej to, co się działo na podwórku, to człowiek jak wracał do domu, to miał trochę oddechu, tak, z tych różnych przeżyć podwórkowych, które często były nieprzyjemne, ale ja jak wracałem do domu, to miałem jeszcze gorzej. No i to hartuje. Z czasem to naprawdę potrafi zahartować. Jeśli człowiek się gdzieś tam nie załamie w tak zwanym międzyczasie, pod ciężarem tego wszystkiego, to hartuje i potem jest silniejszy. W książce są zarówno autentyczne osoby, czyli jeden do jednego pod zmienionymi oczywiście tam ksywkami, czy nazwiskami, czy imionami, ale są też postacie, które są zlepkiem różnych osób z różnych momentów mojego życia. Tak? Czyli nie wszystkie postacie z książki są jeden do jednego z rzeczywistością. Ci najbliżsi oczywiście się rozpoznawali. Nie było to dla nich trudne, bo osoby te były świadkami bądź uczestnikami tamtych wydarzeń, więc momentalnie się rozpoznawali w tych poszczególnych rozdziałach. No natomiast dla osób z zewnątrz, tak, to jest tylko historia. Nie będą do tego podchodzić pewnie jakoś tak emocjonalnie. Te osoby z zewnątrz, które czytały, no to twierdzą, że książka jest naprawdę mocna, dosadna, realistyczna, no i że takich rzeczy dzisiaj się raczej nie wydaje. 3 lata pisałem, no i kilka lat też poleżała. Tę ostatnią kropkę to postawiłem już bardzo dawno temu, jeśli chodzi o Benkarta. Potem jest taka zawsze pokusa dla pisarza, żeby wracać i tam jeszcze coś manipulować, majstrować przy tej książce, ale to już nie ma sensu, bo to można w kółko, w nieskończoność to poprawiać, więc sobie dałem z tym spokój. Poleżała sobie ta książka, pewnie sama dojrzewa. Czeka nas jeszcze z wydawnictwem, z redaktorami długi proces korekty, tak, dostosowania tego. Ktoś spojrzy świeżym okiem na to, to jest zawsze cenne. No i wyjdzie książka, tak. Próbowałem różnych dróg. Duże wydawnictwa nie chcą raczej słyszeć o debiutantach. W innych przypadkach dostawałem odpowiedź, że no, doceniamy, cieszymy się, że podejmuje pan taką tematykę, ale dzisiaj to nie jest rynkowe, tak? W pewnym momencie stwierdziłem, że może warto spróbować drogi konkursowej, tak? Czyli zacząłem wysyłać na konkursy literackie. Wysłałem w kilka miejsc, na kilka konkursów, ale najbardziej interesował mnie konkurs literacki Debiut Roku. Organizuje go właśnie wydawnictwo Nowa RS, w którym książka się ukaże. Tam przeszedłem kilka etapów, tam było ze 250 książek, ale nie udało mi się dostać do tego ścisłego finału 10 książek. No i zapomniałem o sprawie, tak, kolejne rozczarowanie przeżyłem. Myślałem, że chociaż uda się do tego finału wejść, to wtedy byłaby szansa, że ktoś dostrzeże tę książkę. No ale po jakimś czasie odezwał się do mnie pan Sebastian Czekalski z wydawnictwa. Pisał mi, że mimo że książka się nie dostała do finału, to komisja pozytywnie ją zaopiniowała i zaproponowała mu jako szefowi pionu wydawniczego wydanie jej, tak, że warto wydawać taką literaturę. Dogadaliśmy warunki i oto jestem tutaj.
Temperatura na zewnątrz zbliżała się do 30 kreski. W Lombardzie u zbiegu ulic Drogi Męczenników Majdanka i Startowej panował zaduch. Jedynie stary furkoczący wentylator starał się stworzyć wyobrażenie chłodu. W środku nie było okien, a sam lokal swoim wyglądem przypominał bardziej altankę niż siedzibę firmy. Popołudniowy zgiełk miasta zagłuszał nadawany w radio serwis informacyjny, któremu przysłuchiwał się właściciel lombardu. Mężczyzna siedział za biurkiem, popijając wodę mineralną z plastikowej butelki. Jego koszula była przepocona na plecach i pod pachami. Przez otwarte drzwi patrzył ospale na LZNS oraz pomnik upamiętniający wydarzenia lubelskiego lipca 80. 20-metrowy krzyż wznosił się nad drewnianą rzeźbą robotnika zrywającego kajdany. Był to jedyny widok, jaki towarzyszył mężczyźnie w pracy przez ostatnie kilka lat. W takie dni jak ten, gdy klientów było jak na lekarstwo, zwykł liczyć z nudów trolejbusy wspinające się pod górkę drogą męczenników Majdanka. Jezu, panie Jacku, jaka duchota! Jak pan tu wytrzymuje cały dzień? Powiedziała Beata Stawicka, przekroczywszy próg lombardu. O, dzień dobry, pani Beatko, a jakoś wytrzymuję. W sumie to nawet się przyzwyczaiłem przez te wszystkie lata. Ten wiatrak mi tu trochę pomaga. Wie pan co, panie Jacku, mam wrażenie, że za każdym razem, jak do pana przychodzę, to coraz mniej tu miejsca, a coraz więcej rzeczy. Bo tak jest. Nie mam ich już gdzie trzymać. Część leży w domu albo w piwnicy. Prawda jest taka, że po większość z nich i tak nigdy nikt nie wraca. Jeżdżę z nimi na giełdę w każdy weekend. I jak idzie handel? Różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Najgorsze jest to, że nie mam przez to ani jednego dnia wolnego. Pewnie ma pan serdecznie dość, co? Nawet nie wie pani, jak bardzo. Wiedziała. Odkąd jej mąż zaczął pić, musiała sama troszczyć się o synów. Pracowała na dwa etaty. Do południa zwykle opiekowała się pewnym starszym panem, a potem jechała na drugą zmianę do chłodni przy ulicy Mełgiewskiej. Tylko w tym drugim przypadku miała umowę o pracę. Pierwszy etat był na czarno, by dochód nie przekroczył limitu wymaganego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Załatwiła sobie też po znajomości rentę, co zresztą skrzętnie ukrywała przed wścibskimi sąsiadkami, które ubiegały się o nią w normalnym trybie urzędowym.
Tutaj są garaże, tu jest bank żywności. No targ był takim neutralnym, powiedzmy, miejscem, gdzie tam się nic nie działo. Ale głównie chodzi o ten podział na tereny szkoły 31 i szkoły 33, tak? To był ten główny. No i całe te tereny na prawo tutaj od bloku, tak? Czyli w stronę 33 szkoły są nasze, jak były nasze. Zanim powstały gimnazja, no to no niemożliwością było pójść na drugą stronę, bo wszyscy się znali, nie było życia wirtualnego i nie mogłeś skłamać, że jesteś z 31 szkoły, bo cię nikt nie zna, tak? Więc automatycznie dostawało się po głowie. Wcześniej tutaj była taka górka, na sankach zjeżdżaliśmy, nic nie było. Kościół, który tam jest pod wezwaniem Świętego Krzyża, wcześniej był taką malutką kapliczką. No i przechodząc już za ulicę, gdzie to jest mój blok, tak? Przechodząc za ulicę na tamtą część, no to już mogłem wrócić bez roweru, bez telefonu, bez okularów i tak dalej. I z siniakami, z guzami. I to jest ta jedna część, tak? Druga część, kolejna granica, tak? To jest droga męczenników Majdanka, która tutaj przecina Krańcową.
Radziła sobie jak mogła. Z banku żywności przynosiła makaron, mleko, serki topione. W domu wprowadziła żelazne zasady, od których nie było odstępstwa. Chłopcom nie wolno było na przykład kłaść dwóch plastrów wędliny na jedną kromkę chleba, zostawiać zapalonego światła w pokoju, gdy w nim nie przebywali, czy kąpać się w wannie częściej niż raz w tygodniu. Sama także stosowała się do tych zasad, a dodatkowo zmywała naczynia w zimnej wodzie, kupowała ubrania dla siebie i chłopców wyłącznie w lumpeksach oraz ograniczała palenie, by paczka papierosów starczała jej na dłużej, choć to ostatnie nie wychodziło jej najlepiej. Beata przysunęła stojące obok krzesło i usiadła. Zdjęła torebkę z ramienia i położyła ją na kolanach. Widząc stojącą na biurku popielniczkę, wyciągnęła z torebki paczkę papierosów i spytała: mogę zapalić? A tak, śmiało, proszę się nie krępować. To co? Wypisujemy na obrączkę? Tak, wypisujemy. Ile będzie dzisiaj? Tak, ze stówkę poproszę. Oddam, jak renta przyjdzie. W porządku, pani Beatko, wie pani przecież, ja nikomu do kieszeni nie zaglądam. Tak, wiem. Wezmę sobie w takim razie pani dowodzik i wypiszę te nieszczęsne kwity. Nie mam już siły do tej biurokracji, jak Boga kocham. Proszę mi dać chwilkę. Oczywiście. Właściciel spisywał dane z dowodu, a Beatka strzepywała popiół do popielniczki, patrząc na swoją obrączkę ślubną. Mimo że zmatowiałe złoto nie błyszczało już nawet przy odpowiednim oświetleniu, miała wyrzuty sumienia, ilekroć oddawała ją w zastaw. Zawsze tłumaczyła sobie wtedy, że przecież Zbyszek sprzedał swoją dawno temu. Brzydziła się tym, że musiała to robić, ale nie chciała ciągle pożyczać od sąsiadek. Przychodziła więc do lombardu, bo tu nikt jej nie pytał, po co ani dlaczego. Gotowe. To poproszę jeszcze obrączkę i już daję pieniążki. A tak, oczywiście, już daję, odparła gasząc papierosa. Właściciel sięgnął do szuflady po kasetkę z pieniędzmi, postawił ją na biurku i otworzył kluczykiem. Wyjął z niej 100 złotych w 2 50-złotowych banknotach, a następnie podsunął je Beacie. Ta siłowała się z obrączką, która nie chciała zejść ze spuchniętego od upału palca. Zawsze tak mam, jak jest gorąco, tłumaczyła. Spokojnie, zaraz zejdzie, odparł właściciel.
Rodzina i przyjaciele oczywiście znali i znają moją sytuację życiową. Tak? Ona się oczywiście cały czas zmienia na lepsze, na szczęście. No oni są też częścią, tak, tego wszystkiego, tej mojej historii, bo poniekąd ta historia dotyczy też ich samych. Przyjęli bardzo dobrze. No, dla osób, które mnie znają, nie był to szok, to co czytali. Bardziej zaciekawienie, sentyment, refleksja, też takie w kategoriach podsumowania tego okresu, no bo byli ze mną na bieżąco, więc wiedzieli, co się dzieje. Mieszkali, żyli w tych samych realiach, co ja. No natomiast dla osoby z zewnątrz, bądź w takim kręgu dalszych znajomych, którzy mnie znają, owszem, ale niekoniecznie tak dogłębnie, blisko, no to w niektórych przypadkach to się wydało bardzo zaskakujące, by nie powiedzieć szokujące. Oczywiście jak do tej pory przed premierą cały czas rozmawiamy, no to nieliczne osoby miały możliwość przeczytania tej książki. Myślę, że jestem dużo dojrzalszym człowiekiem niż byłem jeszcze nawet niedawno, jeszcze kilka lat temu. Zmieniła mnie bardzo i praca, i różne doświadczenia, praca zawodowa, też pisanie bloga, gdzie obcuję z różnymi ludźmi o różnych poglądach, głównie w tym nurcie wolnościowym, bo bardzo cenię i promuję wolność, tak, w różnych aspektach i świadome życie. Wolność jest wielowymiarowa, tak? Ona ma bardzo wiele aspektów. Dla kogoś wolnością może być możliwość swobodnego poruszania się, co nie zawsze jest normą w ujęciu historycznym. Możliwość wyjazdu, tak? To, że można sobie wybrać spośród kilkunastu rodzajów płatków śniadaniowych, tak? A ktoś może stwierdzić, że to nie jest realny wybór, bo we wszystkich tych płatkach są różne syfy, tak? I w zasadzie różnią się tylko kolorem. Więc ta wolność to jest coś i postrzeganego jednocześnie i bardziej namacalnego. Walczę o różne rzeczy. Można mnie nazwać trochę takim aktywistą amatorem. Staram się dotrzeć do ludzi, tłumaczyć różne procesy. O co walczę? Dla mnie przede wszystkim jedną z takich podstawowych kategorii wolności jest wolność monetarna, której nie ma dzisiaj. Jesteśmy poniekąd uwięzieni w pewnym systemie, z którego nie da się wypisać, nie da się wymiksować. I jest to już tak głęboko zakorzenione, tak? Mamy na przykład jedną walutę, tak zwany jedyny legalny środek płatniczy, który jest notorycznie psuty przez polityków, tak? Przez bankierów, przez różne mechanizmy typu inflacja, tak? Typu stopy procentowe czy system rezerwy cząstkowej. Jesteśmy okradani z owoców naszej pracy. Waluta to nic innego jak nośnik produktów naszej pracy. Ktoś to kontroluje, bardzo wąska grupa ludzi. My jako ludzie nie mamy kontroli nad tym nośnikiem. Między innymi o to walczę, no to jest jedna z tych kategorii. Bardzo brakuje w Polsce i na świecie tak wolności monetarnej, takiej wolności finansowej. Obalam różne mity, zwracam uwagę na pewne kwestie. Można mnie nazwać takim dziennikarzem obywatelskim. Tutaj był spożywczak kiedyś, jedna ze scen w książce. Jest o tym spożywczaku. Zdarzało nam się tam niestety podkradać różne rzeczy za mało lata. Po tamtej stronie też jest nasz, wzdłuż ulicy Krańcowej, tak? Nasz teren. Tam ulica Zimowa, Jesienna, tam z ludźmi się znaliśmy, graliśmy z nimi w piłkę. Rzeczy, które przeżyłem, które widziałem, kształtowały mnie w dużej mierze, zahartowały mój charakter.